W Polsce się sprzedaje ponad 500 000 automatów do kawy rocznie, do domowej obsługi. 500 000 rocznie.
Może kawa stała się czymś w rodzaju biletu wstępu do kawiarni?
Dokładnie. Czynsze są nieporównywalne. Teraz dostałem ofertę z Krakowa, to myślałem, że z krzesła spadłem.
Tak, drogi lokal. Tak,
kilkaset tysięcy złotych. Jak wyliczysz koszty inwestycyjne, już wszystko wiesz, wszystko żeś tam sadził, pomnóż przez pi i mniej więcej wylądujesz na faktycznych kosztach. Trzeba tworzyć nisze, bo się nie ma co kopać z wielkimi, bo oni zawsze nas pokopią. No.
Nie jutro, a myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Horyzonty. Dzisiaj jestem absolutnie przekonany, będzie bardzo, bardzo inspirująco. Adam Ringer z nami, proszę Państwa. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
W 1949 roku urodzony w Warszawie, wyemigrował do Szwecji w 1968 po to, by 23 lata później, w 1991, powrócić do Polski. Jak sam przed chwilą mi przyznał, doświadczenie z 19, proszę Państwa, z 19 różnych branż, imponujące. Być może Państwo najbardziej kojarzą jako założyciela i partnera, wieloletniego prezesa, dzisiaj na emeryturze, choć wciąż głównego doradcę zarządu sieci Green Cafe Nero. Czy to jest takie biznesowe dziecko, z którego jesteś najbardziej dumny?
Tak, w sumie tak.
I z tych 19 branż, gdybyś miał wskazać...
Tak, jedno... i on jest... jest olbrzymia różnica, jak jest się w tym, co się mówi B2C, czyli business to customer. A ja głównie się zajmowałem, nie tylko, ale głównie B2B. I B2B to zawsze ma takie wymówki, że ten klient nie rozumie, jak ja przychodzę z ofertą i on tego nie bierze, to znaczy, że on nie rozumie, co jest dla niego dobre, to można tak sobie tłumaczyć. A z B2C to nie można, no bo jeżeli publika tego nie akceptuje, no to...
To jest od razu odpowiedź.
To jest od razu odpowiedź. A poza tym... Jest to, wszyscy widzą i wszyscy mają zdanie na ten temat. Gdziekolwiek nie pójdę, to każdy na jakieś spotkanie zawsze ktoś podejdzie i tu dostał dobre ciastko, tam dostał gorsze ciastko, a tutaj jest miła obsługa, a tam nie jest miła, także zawsze jest temat do rozmów, gdziekolwiek pójdę.
Myślę, że to jest taki dość popularny pomysł. Czasami się ludziom pojawia, tym, którzy uzbierali jakąś większą sumę i myślą sobie, albo na przykład byli na etacie całe życie, myślą, to ja otworzę jakiś biznes. Zawsze lubiłem chodzić do kawiarni, zawsze mi się marzyło, żeby otworzyć kawiarnię. No to otworzę kawiarnię, oddam temu całe swoje serce, na pewno się uda. Co byś powiedział dzisiaj w Polsce komuś, kto ma na taki pomysł? Odłożyłem sporo pieniędzy, pracowałem w korporacji, odchodzę i teraz będę na swoim, założę kawiarnię.
No, widziałem takich przypadków bardzo wiele. Przede wszystkim bym uzmysłowił niebezpieczeństwa tego wszystkiego. Czy te trudności, no to jest takie typowe, to są te dwie koleżanki zmęczone korporacją. Pieką bardzo fajne ciasta, przychodzą znajomi i chwalą. No i decydują wielkie kroki, liczą, ile to może kosztować. I już tak poobliczały wszystko dokładnie i przystępują. I tu jest właśnie ten problem liczby pi. Pamięta pan, co to była liczba pi?
Pamiętam, 3,14.
Tak. Ja się nauczyłem tego w przemyśle naftowym, w którym byłem wiele lat. Jak wyliczysz koszty inwestycyjne, już wszystko wiesz, wszystko żeś tam sadził, pomnóż przez pi i mniej więcej wylądujesz na faktycznych kosztach. I tak to jest mniej więcej z kawiarniami. I te dwie przyjaciółki, bo to przeważnie panie są, brak im pieniędzy w trakcie. A na przykład robią niemądre oszczędności, głównie na lokalach, czyli nie biorą tych najdroższych, to znaczy najlepszych lokali, tylko biorą prawie dobre lokale albo lokale, które im się wydają dobre, które są dużo tańsze. a w kawiarniach lokalizacja jest niezwykle ważna.
Czyli co z tego, że robię super ciasto, jak nie ma kto spróbować?
Dokładnie. A w każdym razie, na początku przychodzą znajomi z całego miasta. Ale jeden mieszka na Pradze, a drugi mieszka...
Raz przyjadę. Posmakować, zrobię im przyjemność.
Tak, ale po jakimś czasie się okazuje, że one robią fajne ciasta, ale tutaj trzeba codziennie o 6 rano wstawać i robić te ciasta. No i potem jest jak gdyby... Widziałem takich historii mnóstwo, czyli jeżeli ktoś chce otworzyć kawiarnię dzisiaj, to musi mieć naprawdę jakiś pomysł. Musi sobie stworzyć niszę dla tej kawiarni. To nie może być taka jak wszystkie dookoła, bo to jest jak gdyby... To jest trudny biznes.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś i ty to podkreślasz przy różnych okazjach. Myślę, że warto byłoby tutaj też to dokładnie opowiedzieć. Użyłeś sformułowania stworzyć niszę, prawda? A nam się czasami wydaje, ja tę niszę znajdę. To znaczy ja odkryję coś takiego, gdzie jeszcze nikogo nie ma i tam po prostu będę, wejdę i będę robił to dobrze. Ty mówisz nie, tę niszę trzeba stworzyć. Na czym to polega?
To polega na tym, że trzeba stworzyć coś z niczego, czego klient nie zna. Klient nie doświadczył. To są te twórcze nisze, bo są jeszcze inne nisze. A to jest ta twórcza nisza, czyli nie możesz tego osiągnąć, wypytując klientów, co im się podoba, co oni by chcieli. To jest jak gdyby... Czyli idealnie to jest znalezienie takiego pola, o którym klient nawet nie pomyślał, że tak może być, a już po użyciu tego raz, dwa, trzy, po trzykrotnym, czterokrotnym użyciu w ogóle sobie nie wyobraża, jak można żyć bez tego.
Bez tego, tak.
Więc to jest jak gdyby, to jest ten ideał wielki. To mogą być wielkie rzeczy, odkrycia typu maszyny parowe. Ja często używam tego przykładu, czy telefonu dotykowego.
Jak ja mogłem żyć bez tego?
Zaraz jak gdyby wciąga. Czy jak ja mogłem sobie nie wyobrazić, że można zjeść śniadanie w kawiarni? No bo o godzinie 7 rano na przykład. To jest też... To nie musi być wielkie odkrycie typu ekran dotykowy, czy maszyna parowa. Ale to jest coś, co trzeba stworzyć, czego nie ma. To może być ukradzione z innego rynku, to się też zdarza, no ale w każdym razie na ten rynek to musi być nowe.
Mhm. To wracamy do kawiarni i mówiłeś o tym, że to miejsce, lokalizacja niedoceniane, często prawie dobre lokalizacje są wybierane. Dlaczego ta lokalizacja jest tak ważna i jak ty dobierałeś punkty, w których będziecie sprzedawali kawę?
Dlaczego ona jest ważna? Bo tu jest taka duża różnica między restauracją a kawiarnią. Kawiarnia w zasadzie nie jest miejscem docelowym. To znaczy badania pokazały, że ten klient kawiarniany jest bardzo wierny. Więc jak zaczyna już przychodzić, to przychodzi latami. Jak ja wchodzę do tej kawiarni na Marszałkowskiej, która jest, ja tam mieszkam niedaleko, no to zawsze ci starzy klienci tam są, więc Surek, witaj ten. Natomiast to, co też pokazuje, że ten klient jest potwornie leniwy, to znaczy nie chodzi daleko. Więc ta kawiarnia musi być umiejscowiona w miejscu, powiem więcej, on mniej więcej chodzi 250 metrów do kawiarni. Tak. Mniej więcej. Czyli ten klient, z takiego klienta od czasu do czasu staje się stałym klientem, a taki jest najważniejszy, bo prawie 70% sprzedaży jest do klienta stałego, który tam jest parę razy dziennie, raz dziennie, wiele razy w tygodniu. No to on chodzi te 250 metrów, więc to już jak gdyby dyktuje w pewnym sensie z jednej strony, ile tych kawiarni możesz mieć w mieście, bo żeby się nie kanibalizowały, czyli żeby nie zjadały, to nie powinny za bardzo nachodzić te koła o średnicy 250 metrów, ale w zasadzie co 500 metrów możesz mieć kawiarnię w mieście. To oczywiście nie jest jedyna miarka. Druga, że ona musi być dobrze widoczna. Czyli ekspozycja, najchętniej na rogu. Wybieranie kawiarni to jest zgadywanie ruchu pieszego. Ile jest mieszkań w okolicy? To bardzo często, teraz dużo otwieramy w dzielnicach.
No właśnie, czy biura są ważniejsze, czy mieszkania?
To się bardzo zmieniło w pandemii. Bardzo się zmieniło. Bo nawet jeżeli ludzie pracują z biur, to pracują przeważnie 4 dni. Okej? Okay? A ten jeden dzień różnicy w stosunku do pracy to jest 20%. 20% mniej ludzi z biur. I biura kiedyś były tym najważniejszym elementem, a dzisiaj moim zdaniem oprócz takich miejsc, które są bardzo ruchliwe.
Ruchliwe, tak.
Gdzie ludzie przyjeżdżają, takie huby komunikacyjne. No to w tej chwili największy rozwój jest na dzielnicach, szczególnie tych nowo zbudowanych, gdzie mieszka ten młody klient, ta młoda rodzina.
No tak, i teraz ten klient, ten młody klient w tej młodej dzielnicy przychodzi do kawiarni i on przychodzi właściwie po co? Czy on przychodzi wypić kawę i zjeść dobre ciastko, czy on przychodzi z laptopem, żeby posiedzieć i popracować?
On przychodzi różny. On przychodzi z laptopem. Ja pamiętam, jakśmy otwierali pierwszą kawiarnię w Wilanowie, gdzie nie było żadnych biur, jak daleko okiem sięgnąć. Ja się z tym bardzo bałem. Okazało się, że mnóstwo ludzi tam pracowało, tylko w domu pracowało. Więc oni też, ile można siedzieć i się gapić w ekran, to oni ten ekran biorą ze sobą i schodzą na dół. Ja nawet widziałem zdjęcia, że laptopy z ekranami przynosili do kawiarni. Już nie. Czyli takie duże ekrany były. Ale on przychodzi raz z laptopem, dwa, żeby się spotkać bardzo często i to zarówno biznesowo, jak i socjalnie, jak i on przychodzi często, żeby po prostu ochłonąć, pogapić się. Kawiarnia to jest miejsce, gdzie jest akceptowalne, że ludzie się patrzą na siebie, a to jest niewiele takich miejsc. Mhm. Okej, okay, my teraz siedzimy i się patrzymy na siebie, ale to bo jest, prowadzimy rozmowę, ale można siedzieć i gapić się na innych przy stolikach albo gapić się przez witrynę na tych, co chodzą po ulicy i na odwrót. I na odwrót. Czyli
ja tak jest, robię.
No. I to też daje. No to więc to jest takie miejsce, taka jest słynna teoria socjologii Oldenburga, to już ma 120 lat teoria, że o potrzebie trzeciego miejsca tak zwana. Czyli, że oprócz domu i miejsca pracy, my potrzebujemy trzecie miejsce. No bo ludzie nas nie znają. To jest jedno z takich charakterystycznych dla wielkich miast, że nie jesteśmy, znamy ludzi z pracy, znamy ludzi ze studiów, niektórych sąsiadów nie za dużo. Pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to się znało wszystkich, teraz już się takich nie zna. I jest się tą anonimową osobą na mieście, nie? Czyli się biega i nikt nas nie zna. Kawiarnia może się stać tym miejscem, gdzie raz, że ten za barem nas rozpoznaje, to jest już fantastyczne. I my tego za barem też to już jest związek nawiązany, ale także poznajemy innych klientów.
Którzy bywają regularnie, tak jak i my.
Którzy dokładnie regularnie tam przychodzą. Więc coś jak gdyby automatycznie się stworzą takie lokalne społeczności.
I tego właśnie szukamy, to znaczy powiedziałeś, że ten klient, który wraca, który jest regularnie, jest tym klientem najważniejszym, ale też, bo zaciekawiła mnie ta teoria socjologiczna, my też jako ludzie, jako klienci raczej chcielibyśmy mieć takie swoje miejsce, takie miejsce, w którym, do którego wracamy, w którym się dobrze czujemy, ba, nawet jakiś stolik lub mój fotel, w którym zawsze siadamy, tak byśmy woleli, niż ciągle odwiedzać nowe miejsca?
Ja myślę, że tak, że tak jest. Z tym fotelem to jest różnie, bo to zależy od okoliczności. No bo jeżeli siadamy z laptopem, no tak, to może siadamy w fotelu, a jak mamy spotkanie, to trudno siedzieć w fotelu. I to jest ta wielofunkcyjność tej przestrzeni. Mhm. Często mamy taką sofę tam na końcu schowaną i tam zakochani siedzą. Tak? Także i często ta sama osoba przychodzi wiele razy, siada na różnych miejscach w zależności od funkcji, od tego, po co przyszedł. Nie?
Okay.
czy kawa jest ważna? Jest bardzo ważna, bo jak kawa jest zła, to w ogóle się nie liczy. Ale to jest to jak gdyby danie tej wielofunkcyjności, a jednym z najważniejszych elementów według mnie jest wyrwanie tego obywatela wielkiego miasta z tej otaczającej anonimowości. No bo rzadko zna, nie wiem, kasjerce w Biedronce. Nie powie, dzień dobry panie Patryku.
A w kawiarni tak może być?
No powinno. To jest ten ideał. Mhm. To jest bardzo trudne do zrealizowania, ale to jest ten ideał. Tak. Mhm.
A czy taki klient, który przychodzi z laptopem i siedzi trzecią godzinę przy jednej kawie, nie jest uciążliwy? Bo zajmuje miejsce komuś, kto by tam drugi, trzeci raz przyszedł?
Co można zrobić? Jedynym sposobem jest budowanie większych kawiarni, no, żeby było więcej miejsc siedzących. No przecież nie powiemy, proszę pana, panu siedzi 3 godziny, a to tego, bo nas obsmaruje na wszystkich forach następnego dnia, także to w ogóle nie wchodzi w zachubę. Można delikatnie coś zasugerować. Zresztą mamy kawiarnię koło uniwersytetu, gdzie jak jest sesja uniwersytecka, to 4 studentów siedzi tam po 8 godzin i dzieli się jedną herbatę, bo ona jest duża i można ją pić nawet zimną, nie? No ale okej, to jest część tego biznesu. Najdroższe są puste miejsca. To nawet lepiej niech oni siedzą niż... A teraz na początku żeśmy mieli lokale 80-90, teraz rzadko poniżej 200.
Właśnie dlatego. Żeby każdy...
To jest jeden z ważnych elementów.
Inne elementy właśnie dlaczego?
No, że jest większy ruch niż był kiedyś, także...
Czyli potrzeba po prostu większego miejsca.
Jest potrzeba i że ten klient przebywa. Ja pamiętam, jak przed internetem, były wielkie dyskusje, będą siedzieli, oglądali na internecie. No, tak były takie pomysły, żeby po 30 minutach ten internet się wyłączał i jak kupisz następną kawę, to dostaniesz na 3, a to tak nie działa. Mhm.
A może, no bo trochę inaczej się pije kawę we Włoszech, prawda? Gdzie tam się wpada nawet...
Na stojąco.
Na stojąco, właśnie. No. Nawet się nie siada. No, ta kawa wypita, jestem gdzieś tu, przechodzę, witam się,
kapucino. I ile razy dziennie?
I spadam dalej, prawda? Potem wracam. Nie potrzebuję nawet stołka, krzesła, żadnego fotel, broń Boże, po co?
A potem klienci mówią, dlaczego we Włoszech ja płacę euro, a u was płacę 4 euro?
A właśnie może o to chodzi. Może kawa stała się czymś w rodzajem biletu wstępu do kawiarni?
Dokładnie.
Tak,
w sensie? Dokładnie jest, tak.
Czyli ja kupuję to miejsce.
Jak do kina idziesz.
No? Kupuję to miejsce nawet na 3 godziny, nawet na 6, jak będzie trzeba. Czyli zapłaciłem bilet wstępu w cenie kawy. Właśnie dlatego, że my to inaczej robimy niż na przykład Włosi.
We Włoszech, no nie tylko we Włoszech, ale we Włoszech, we Francji też bardzo dużo nastająca. W Hiszpanii też dużo nastających. To zawsze jest espresso. Polak pije w ogóle mleczną kawę, to jest jak gdyby inna zabawa. Ale to tak dokładnie jest, jak powiedziałeś, także on tam przebywa, ja wiem, 2 minuty.
A to ciekawe, właśnie jaką kawę pijemy najchętniej, co najbardziej lubimy?
Latte, cappuccino.
Tak?
Czyli... Mleczne kawy, duże mleczne kawy.
Żeby ten kubek był duży, wypełniony i żeby mi na trochę dłużej starczyło, tak?
Tak.
A co jemy?
Znaczy ja mogę mniejszą część rynku, bo restauracyjnego nie znam. Chociaż ostatnio otworzyłem restaurację też, także to już tak na emeryturze. Ale co jemy? Kanapki, ciasta, coś na ciepło. Kawiarnia nie może serwować schabowego, że z tym, tylko to jest ograniczony jest ten asortyment.
Jasne, i to pewnie zależy od pory dnia, bo rano zjem śniadanie, raczej coś na słono, coś wytrawnego, a
dokładnie tak jest.
Coś słodkiego
lunch, coś ciepłego, a na wieczór raczej ciastka, tak.
Czyli gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kawa w Polsce jest tak droga, to być może odpowiedź brzmi, bo w cenie jest nie tylko kawa.
Dokładnie. To jest te 6 godzin, no, to między innymi, to jest to obsługa, to jest czynsze. Są nieporównywalne w tej chwili duże miasta w Polsce, jeśli chodzi o czynsze. Teraz dostałem ofertę z Krakowa, to myślałem, że z krzesła spadłem.
Tak, drogi lokal. Tak,
kilkaset tysięcy złotych.
Kilkaset tysięcy.
Tysięcy, no. Dobra lokalizacja, ale Nie przesadzajmy, tak. Mhm. To nie dla nas.
A no właśnie, czy polski rynek jest trudnym rynkiem, biorąc pod uwagę na przykład, nie wiem, jak obserwuję nawet u siebie na osiedlu, w najbliższym otoczeniu, są kawiarnie, które były i których nie ma, które znikają.
To są te dwie koleżanki, które nie wytrzymały. Mhm. Tak. Znaczy, bardzo dużo daje brand, marka. No to jest, jak myśmy wiele, wiele lat temu otwierali, to tak liczyliśmy, że to będzie trwało 6 miesięcy, takie dorastanie tej kawiarni. Dzisiaj na przykład w Warszawie to jest 2-3 dni, bo wszyscy znają markę. Ale rynek kawiarni, to znaczy rynek kawy, to w Polsce nie jest tylko rynek kawiarni. Mhm. Mniej więcej 65-70% kaw jest spożywanych w domu. Mhm. Czyli ja przypuszczam, nie ma takich jak gdyby ścisłych cyfr, ale w kawiarnie to mniej więcej 10% wypitej kawy w Polsce. I tu jest też ten niesamowity rozwój. Bo ja po prostu wiesz, że w Polsce się sprzedaje ponad 500 000 automatów do kawy rocznie, do domowej obsługi. 500 000 rocznie. Co roku. Więc to jest gigantyczny rynek. Jak się mówi o tak zwanym małym AGD, czyli nie pralki, nie lodówki, te wszystkie mniejsze rzeczy, to jest numer jeden, automaty do kawy. To jest 1/3 rynku tak zwanego małego AGD. To jest w pieniądzach, to jest mniej więcej 5 razy więcej niż żelazka, no. Mhm.
Ale to też świadczy o tym, że my jakoś wyjątkowo tą kawę lubimy i że chcemy ją sobie robić na zawołanie w domu.
Że świadomość kawy jak gdyby rośnie. No ale w dalszym ciągu Polacy, konsumpcja kawy w ziarnach, znaczy jeżeli policzymy to w ziarnach, jest około 3 kilo rocznie. A wiodący w Europie Skandynawowie ponad 10, Finowie 12. Średnia w Europie jest mniej więcej 5 kilo kawy rocznie. Te 3 kilo kawy rocznie to jest mniej więcej 2 filiżanki kawy dziennie. Mhm. To jest i tak dużo, ale ja uważam, że to jest jeszcze daleka droga do wypełnienia wszystkich potrzeb.
No to ciekawe, czyli to by oznaczało, że dla dobrze skrojonych, cierpliwych biznesów, dla dobrze przemyślanych kawiarni, takich nawet, których nie ma, które mogłyby się w Polsce pojawić, wciąż jest przestrzeń.
No ale z drugiej strony rynek jest bardzo konkurencyjny w tej chwili. Czyli jest trudno się wbić w ten rynek. To nie jest tworzenie strefy. To już jest rynek, on jest przewertowany, on jest dojrzały. Wszyscy się biją na tym rynku. Mhm. Więc jak ktoś przychodzi i mówi, no tak, ja sobie kupię tutaj automat albo coś do kawy i będę serwował kanapki tego, no jeszcze zaoszczędzę na lokalizacji i nie mam żadnego brandu.
To będzie trudne.
To będzie bardzo trudne. Mm-hmm.
To brzmi jak no właśnie wymagający biznes, bo tak, lokalizacja, która musi być atrakcyjna, nie jest tania. Przestrzeń jest duża, więc naturalnie czynsz jest po prostu wysoki. Ile trzeba sprzedać kaw, żeby to się obroniło, żeby to się składało?
To trochę zależy, czy to jest w centrum, czy nie, ale trzeba mieć transakcji. No. To nie tylko kawa, herbata też jest duża. Jest wyjątkowo duża w Polsce udział sprzedaży herbaty. Jak ja porównuję w międzynarodowej sieci Nero, to jest wyjątkowo dużo. 10% napoi sprzedanych to jest herbata. Ale mniej więcej trzeba mieć 300-350 rachunków. A restauracja może przeżyć na 100
rachunkach dziennie.
No tak, tylko że mają inne rachunki.
Inne rachunki, tak.
To są małe, to jest trzeba mieć mnóstwo małych rachunków. Mhm.
Porozmawiamy chwilę o tym jeszcze, jak to jest, jak ktoś zaczyna właśnie te dwie przyjaciółki, otworzymy kawiarnię i teraz widzisz, bo podkreśliłeś wyraźnie tę bezczelność, zuchwałość, taką wiarę we własny pomysł i w to, że ta nisza przeze mnie stworzona się sprawdzi i ja muszę cisnąć, bo wierzę, że się uda, ale jednakowoż jak odczytać takie sygnały, które do nas płyną z różnych stron, że kierunek jest zły, albo że trzeba to skorygować. Jak to odczytać? Gdzie przyłożyć jeszcze trochę cierpliwości, bo 20 kanapek, ale 19 się sprzedało, wierzę, że
19
się nie sprzedało, wyrzuciło, tak. Wierzę, że za chwilę 2 się sprzeda, a potem po miesiącu 3, a może nawet 4. I ja w to wierzę i wytrzymam i wygram, bo się okaże, że miałem rację. A jak odróżnić to od sygnału, że nie, no, że to jest ślepa uliczka i ja im szybciej to porzucę, tym lepiej. Może powinienem spróbować czegoś innego. Jak to się robi?
To jest bardzo delikatne zagadnienie. Przede wszystkim wyrzucanie 19 kanapek kosztuje pieniądze, także to widać od razu. To zależy, jaki ma się budżet przewidziany i ile ci właściciele, jeżeli one się nie spełniają, te oczekiwania rynkowe, bo właśnie no to trzeba mieć jak gdyby środki, żeby to utrzymywać i testować długoterminowo. Jak długo? Nie wiem, to nie... Ale przecież mamy mnóstwo przykładów takich jak gdyby w drugą stronę, bo jaki jest koszt zaniechania też, nie? Bo z jednej strony no jest ten koszt, który robimy te 20 kanapek i wyrzucamy. Jak długo można wytrzymać? My, jak żeśmy otworzyli tą pierwszą kawiarnię w Warszawie, to było nas 4 wspólników. Wszyscy byli, ja siedziałem w Radzie Nadzorczej, to był prezes, wiceprezes i prawnik takiej spółki naftowej Prim, saudyjsko-szwedzka spółka. Po 6 miesiącach dwójka powiedziała, no to jest dobry pomysł, ale rynek polski nie jest dojrzały na to, więc zamykamy. A dwójka powiedziała, nie, my idziemy dalej. To był ten moment, kiedy żeśmy się rozstali, myśmy ich wykupili. Tych dwóch, którzy oni do dzisiaj nie mogą odżałować. Zresztą się znamy, utrzymujemy kontakty dalej. Ale to był ten moment, kiedy oni powiedzieli, nie, już starczy, a dwójka powiedziała, nie, idziemy dalej.
Właśnie, czyli dokładnie ta sama sytuacja i dokładnie dwa przeciwne spojrzenia. Dokładnie. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą, prawda? Tak. Któraś z tych dwóch ekip ma na pewno rację i któraś na pewno się myli. I co? Czyli no tak, Excel się nie składał, bo rozumiem, że na tym etapie się jeszcze to nie składało. Oni patrzyli w ten Excel, mówili, no tutaj pomysł dobry, ale wychodzi, zobacz, liczby mówią, to się nie udało, my wychodzimy, zamykamy, nie chcemy, to się nie kalkuluje. Ale rozumiem, że była dwójka, która mówi, okej, Excel, czytamy te same liczby, im nie zaprzeczymy, ale co, instynkt?
To po prostu bycie upartym, jakaś wiara, no, wiara w to. Że to chwyci. Było widać, postęp już był, ale on był wolny i...
Nie obiecywał zbyt wiele.
Nie obiecywał, że będzie taki rzut na taśmę, jak gdyby. I to też wszystko trwało. No, takim ważnym elementem w trakcie były takie kryzysy, jak nagle na ten polski rynek. Myśmy mieli wtedy 10 kawiarni, a ja nagle przeczytałem, że wchodzi Starbucks na polski rynek i że wchodzi Costa. A wszystkie takie małe firmy, jak my, po 8-10 kawiarni, bankrutowały. Jedna po drugiej, jedna
na
po drugiej.
Na innych rynkach, jak to się
działo? Na polskim rynku. Było, okay. Takich sieci małych było dużo. Już nikt nie pamięta. Kafe w biegu. Już nawet była państwowa sieć kawiarni. Ruch miał. Ruch był firmą państwową i miał sieć kawiarni. Bo tam jest, jak gdyby jest wiele takich momentów, że kawiarnie są pełne ludzi, a ty dalej nic nie zarabiasz, bo w miarę rośnięcia rosną te wszystkie inne koszty dookoła, także na szczęście żeśmy przeszli całą tą zabawę. A było jeszcze tak, żeby banki w ogóle nie chciały udzielać, bo to były inwestycje w środki obce, no więc oni to ich w ogóle banki to nie było zabezpieczeń, że tak powiem. Także to wszystko było z własnej kieszeni. To było bolesne to, to było.
A już na chwilę chciałem do tego wrócić, do tych, jeśli możesz zdradzić oczywiście, do tych refleksji tych wspólników, którzy odeszli. Co oni dzisiaj mówią, jak patrzą na was, na ciebie i wspólniczkę, która została. Co, jak oni to dzisiaj komentują, jakich słów używają.
A że głupota była.
że zabrakło tej odwagi, tak?
No, no była taka głupota była i przestraszyli się. Umówmy się, to oczekiwanie na ten przyrost to nie była tania zabawa, nie? Kierowniczka kawiarni. Byśmy wszyscy mieli inne źródła dochodu. To była jeszcze różnica między tymi dwoma koleżankami, które zostawiają pracę w korporacji, które nagle wiszą na tym. Myśmy mieli własne dochody i kierowniczka kawiarni, która ona przychodziła co tydzień z wyciągniętą ręką, bo ona nie miała na pensję, nie miała na czynsz, nie miała na towar. Więc jak to trwało pół roku, bo to mniej więcej pół roku, no to oni też dosłownie co dwa tygodnie przychodziła po nowe pieniądze. Więc im się też jak gdyby to było odczuwalne wyczekiwanie. Jak długo? Rok? To jeszcze jeszcze będę musiał dopłacić dwa razy tyle już. Nie tyle, tylko to, że zainwestowałem, ale jeszcze muszę dopłacać bez przerwy. To są bardzo delikatne,
tak, tak.
Delikatne sytuacje. Mhm.
A partnerzy z Anglii? Czy oni się czegoś od was uczą? Bo to jest tak, że to know-how poszło w jedną stronę, to naturalne na początku.
Bardzo poszedł w obie strony.
No właśnie.
To na przykład oni zupełnie inaczej robią kawę. Robią według tego, co myśmy robili kawę.
Czyli ściągnęli pomysł, w sensie nauczyli się. Znaczy, stwierdzili, że to jest lepsze.
Sposób. Oni wtedy szli bardzo. Oni na przykład bardzo rozwinęli funkcję robienia jedzenia na miejscu. Oni tego nie robili wcześniej. Czyli oni dostali gotowe kanapki z zewnątrz, a teraz bardzo dużo. A myśmy też od nich dostawali na przykład te impulsy na początku odnośnie wystroju też. Także to była bardzo dobra współpraca i przez tyle lat.
Mm-hmm. No to ciekawe.
Jak ja w końcu powiedziałem, że no już mam swoje lata, moja żona uważa, że już dawno powinienem zrezygnować, to też okej. Okay, no. Szukaliśmy wspólnie następcy, czy następczyni, bo to jest następczyni. Mm-hmm. Ale to było też w zrozumieniu i do dzisiaj, no, żeśmy zrobili bardzo dużą inwestycję wspólnie teraz. Mm-hmm.
A to jest w ogóle ciekawy, też delikatny, myślę, bardzo, bardzo interesujący, niełatwy moment, kiedy się komuś oddaje, nie? Własne, no dziecko, jakby nie patrzeć, biznesowe, oddało się tyle serca, tyle krwi, tyle nieprzespanych nocy, tyle różnych pomysłów, tyle zaciśniętych kciuków, że się jednak uda, zaciśniętych zębów, że się nie poddam i teraz po tych wielu latach oddaje się to komuś. To nie jest łatwe, zaufać komuś i przekazać to swoje dziecko już dojrzałe, ale jednak by rosło dalej pod czymś innym okiem.
Ja to przeżywałem trzy razy w życiu. Oprócz tego, mam trójkę dzieci. Jak te dzieci się wyprowadzały, no to było to uczucie, nie? A wyprowadzały się wszystkie w wieku 8, to takie szwedzkie nawyki, 18 lat, bye bye. Nie ma, jeszcze wszystkie wyjeżdżały za granicę. Co było jeszcze gorsze? To było. To co? Zatrzymać siłą? Nie ma szans. To trzeba po prostu zrozumieć. Mhm. Nasz biologiczny rozwój, rozwój biznesu. Poza tym ja też miałem swoje lata. To jak gdyby. No poza tym tyle lat zajmowanie się ja przedtem się nigdy nie zajmowałem operacjami. Czyli jak byłem. To było doradztwo biznesowe, albo siedziałem w różnych radach nadzorczych. Nigdy nie. To był pierwszy raz, kiedy ja rzeczywiście w kawiarniach byłem na poziomie operacyjnym. Mm-hmm.
A co jest bardziej absorbujące, wyczerpujące, wymagające?
To znaczy, co?
Czy bycie na poziomie takiej rady nadzorczej, spojrzenie szersze z dystansem, czy bycie w środku na poziomie operacyjnym?
Ja myślę, że operacyjny jest duży. To znaczy tak, doradca. To jest bardzo przyjemne, bo coś doradzasz, a potem oni robią dokładnie.
To ich wina, jak się nie uda.
Ale to trudno, bo coś z tego.
Pomysł był dobry, tylko źle to wdrożyliście.
Tak, albo żeście nie do końca, albo żeście zmienili, albo tego. Poza tym doradca to jest bardzo przyjemne, a byłem doradcą w wielu projektach. Ma swój negatywny fenomen. że może być godzina druga w nocy i ktoś dzwoni. No i że się przeważnie fakturuje godziny, nie? A doba ma tylko 24 godziny, więc ten. Jeśli chodzi o radę nadzorczą, no to jest zupełnie, zresztą to też, ja byłem w wielu firmach skandynawskich w radach nadzorczych, to jest inaczej niż polskie firmy, one są, przynajmniej powinny być bardziej operacyjne niż, one są bardziej operacyjne niż te polskie. Ale to
rady nadzorcze, skandynawskie rady nadzorcze.
Rady, to się nawet nie nazywają rady nadzorcze, bo to rada nadzorcza to znaczy, że jest supervisory, że jest nad czymś, nadzoruje coś.
Tak.
A na przykład w Szwecji można być i prezesem, i przewodniczącym rady nadzorczej. To jest jakimś obłędem.
Tak.
Czyli te rady, one się nawet nie nazywają. Board, boards. Board of directors i board. Także one tam jest jak gdyby jest no patrzy, powinno się patrzeć z pozycji helikoptera, no.
No to teraz jesteś w takim momencie, w którym przechodzisz z tego, no doskonale wiesz, jak to działa od środka. Byłeś od poczęcia, przez poród, podojrzałość tego biznesowego dziecka, więc wiesz dokładnie, jak to działa od środka. Byłeś operacyjny, przyglądałeś się, tworzyłeś, a teraz jesteś w pozycji głównego doradcy zarządu, czyli trochę spojrzenie szersze, trochę z dystansem. A jak bardzo jest taka ochota, żeby jednak tu włożyć palec, powiedzieć, to inaczej, może tu bym zrobił, na to błąd jest, nie rób tak, to będzie bardzo drogo kosztowało.
Ale mam drugą rękę. Nie, no nie można po prostu. To jest znam parę przypadków takich potworów. Najgorzej, jak to właściciel jest, idzie na emeryturę.
No właśnie.
A siedzi i nie daje tej firmy, zarzyna tą firmę swoimi starymi pomysłami. Trzeba się godzić z tym. Mam swoje 76, prawie 77 lat. Powinienem już dawno być na emeryturze i to jest jak gdyby... Teraz mam bardzo fajne życie, no.
Tak?
Tak.
Co je wypełnia?
No bo mam fajny projekt z tym chlebem, powiedziałem. Czy otworzyliśmy restaurację. Czyli w dużo, dużo mniejszej skale uczę się nowych rzeczy. Pomagam w rozwoju Grinka Tenero, mam więcej czasu.
Ale to ciekawe, czy to nie jest tak, że w tej restauracji, czy w piekarni próbujesz, czy to nie jest jakiś rodzaj substytutu tego, co już nie ma w Grinero, czyli ta operacyjność, bycie blisko?
To jest skala.
No właśnie, czy to nie jest tak, że
no ale
tak...
To jest mikro, jeszcze, mam nadzieję, będzie większe. Ale to jest zupełnie, bo... Co innego, jak się ma jedną, dwie, trzy, pięć kawiarni, jak można zrobić tak zwany management by walking, chodzić między innymi, a co innego, jak jest ich 100, nie? To jest jak gdyby kompletnie inne zarządzanie. To się łączy z delegowaniem, z uznaniem tego, że jest mnóstwo pracowników, którzy są mądrzejsi od ciebie, przynajmniej na jakichś odcinkach, co jest tak trudne do zaakceptowania dla polskich właścicieli, ja to widzę, no. I to wtedy już się rozumie, że ja nie wiem wszystkiego najlepiej i nigdy się nie dowiem.
Miałeś z tym problem, czy nie?
Musiałem się z tym pogodzić. Zresztą ja to miałem z sobą, bo ja w Szwecji to jest naturalne. No. Czyli w pewnym... wiesz, nie chodzi o to, żeby być wielkim szefem minimalnego biznesu, tylko żeby być mniejszym szefem wielkiego biznesu. Nie? Więc ten moment oddelegowania władzy, który psychologicznie jest dla niektórych nie do zniesienia, ja to miałem w sobie. No. Mam nadzieję, że współpracownicy się zgodzą. Może to było inaczej, ale takie było zamierzenie, że to jak gdyby oddajemy. No to teraz oddaję. Jak ja się nie wypowiadam na temat, jak się robi kawę, bo się na tym naprawdę nie znam, a mamy szefa od jakości kawy, trzykrotna mistrzyni Polski, certyfikowany sędzia na zawodach, na mistrzostwach świata, to co ja jeszcze mam do powiedzenia? Nic, no.
No tak.
Okej. Ty to robisz, ty się na tym znasz, no.
Mhm. Czy ty na tym etapie, to jest ciekawa perspektywa, tak myślę, z życia człowieka, wciąż aktywny, wciąż ma pomysły, wciąż ma projekty, wciąż coś się dzieje, wciąż na coś czeka, ale już 2 lata na emeryturze. Mógłbyś powiedzieć, że jesteś spełniony już dzisiaj?
Nie wiem, co to znaczy spełniony, bo to jak gdyby to zamykasz w kłódkę jakoś. Nie? Myślę, że życie się toczy dalej. Jest to, co mnie napawa, co nie jest bezpośrednie, co mnie napawa niezwykłym niepokojem, to jest sytuacja polityczna. Mhm. To, co się dzieje i jak to się odbija w ogóle na... ja mam te 77 za 2 miesiące, no, 77 lat, to może już to olewam to, ale mam dzieci, mam wnuki. I jaki świat ja im zostawiam i to mnie napawia przerażeniem.
Co najbardziej z tych wszystkich wydarzeń, które obserwujemy?
Najbardziej to Stany Zjednoczone mnie napawają, Putin i rząd polski. Obecny, tak zwany demokratyczny rząd polski napawa mnie niepokojem. Kwestia umowy Mercosur na przykład, nie? Czy gdzie ten rząd głosuje przeciw. Dlaczego? Bo rolnik, tak? Bo rolnik i tu jest...
Bo rolnik tego wymaga, bo rolnik protestuje.
Bo rolnik jest jedną z najlepiej... Rolnik polski to 8% zawód rolnika, uprawianie ziemi to jest 8%. To jest 2% PKB, 2,5%. Jak spojrzymy na Europę Zachodnią, chyba w tą stronę idziemy, w każdym razie ekonomicznie, to tam udział rolników w sile roboczej jest między 2%, czyli tyle, ile to są bardzo, czyli ten udział w produkcie krajowym brutto jest 4 razy mniejszy niż faktyczne zaangażowanie ludzi, czyli jest kiepsko wydajny, powiedzmy sobie, świetnie zorganizowany i teraz potwornie obłudny, no. Weźmy taką rzecz. Nie? Zaleje nas, mówią oni, i premier to powtarza. Premier, który niby kiedyś był liberałem, kiedyś był, powtarza to, że zaleją nas wołowiną, zaleją nas nie wiem czym. A teraz przyjrzyjmy się temu. Po pierwsze, jest mnóstwo wpisanych blokad. Tak? Są kwoty. W wysokości 1,6% zdaje się procent rynku wołowiny w Polsce. Nie? Oni nie produkują tak, tam w Ameryce Łacińskiej nie produkują tak dobrze jak my, chłopi Unii Europejskiej. Ja mam wystarczająco dużo lat i pamiętam tą samą rozmowę, która była jak Polska wchodziła do Unii. Identyczna była, tylko że w drugą stronę. Nie? A wiemy przecież, że te woły w Argentynie, czy w Chile, czy gdzieś chodzą i jedzą trawę, nie? Więc to mięso jest dużo lepsze. Ale teraz jest drugie zakłamanie w tej sprawie. I chyba jeszcze gorsze. To jest kwestia tak, to jest kwestia pasz. Nie? Cała produkcja mięsna jest oparta na paszach. Drób, wołowina, wieprzowina. Co to jest? Udział kosztów, na przykład w drobiu, paszy, jest 70% kosztu wyprodukowania tego kilograma kurczaka. W wołowinie to jest jakieś 30%. W wieprzowinie mniej więcej 40%. I teraz jest pasza. A co to takiego jest ta pasza, nie? Wiesz czy nie?
No, jest to między innymi zboże, które jest produkowane...
To jest marginalne.
Coś ważniejszego?
Soja. I produkcji soi. A skąd jest ta soja? Z Ameryki Łacińskiej, z Mercosuru. Możesz powiedzieć, że 30% wyprodukowania kurczaka w Polsce jest wyprodukowane w Mercosuru. To jest źródło bez importu soi i produktów sojowych, bo to jest sój, to się nazywa śród sojowy. To jest tłoczona soja, takie resztki po sosie wytego. Fantastyczne źródło białka i bez tego polska produkcja mięsa w ogóle by nie istniała. Polska jest potęgą w eksporcie, głównie do Unii, drobiu. to jest prawie 11 miliardów dolarów euro rocznie. Więc to jest bardzo znaczące, jest jednym z największych. I to tylko i wyłącznie dzięki Mercosurowi, który eksportuje do Polski. Oczywiście na to nie ma cła. Bo ten polski rolnik, który chce mieć cła na wołowinę, absolutnie nie chce służyć o cle na śrucie sojowym, bo my mu to podwyższało
koszty produkcji.
Koszty produkcji. I gdzie tu jest w ogóle logika? Gdzie to jest? A teraz tak, masz sytuację, kiedy ten świat, to jest mój ogląd, a ja jestem politologiem z wykształcenia, także. I się zajmowałem, przed powrotem do Polski to robiłem. I mam te pozostałości szukania globalnego.
Nauczyciel akademicki, specjalizacja polityka i ekonomia Polski i krajów Europy Wschodniej w latach 1981-1990 na Uniwersytecie Sztokholmskim.
Tak, dokładnie. I że ten świat nie nam zmienił, mamy w tej chwili parę takich wielkich Chiny, Stany, a w Europie w każdym razie regionalne. Jak się mówiło o przemyśle naftowym, Rosja to jest stacja benzynowa z głowicami atomowymi. Więc mamy tą stację benzynową z głowicami atomowymi i ktoś wymyśla nagle, że... No i mamy Unię Europejską, która jest bardzo silna, jeśli chodzi o ekonomię, czyli wprowadziła te ułatwienia ekonomiczne, natomiast politycznie no jest słabiutka, nie? Jest konfederacją, nie może się dogadać co chwilę, coś tego. Ja już nie mówię, że militarnie jest karłem. I nagle w tej sytuacji Polska, czy w ogóle kraje Unii Europejskiej, co mają, jakie mają drogi? Mamy tutaj regionalne Rosję, imperialistyczną, agresywną, głodną. Wojna w Ukrainie, widzimy to. Mamy kompletnie nieobliczalne Stany Zjednoczone. Ja nie wierzę, że to jest kwestia jednego wariata, który tam, tylko on, pół Ameryki na niego głosowało. Więc to jak gdyby odzwierciedla głębsze przekonania społeczne. On reprezentuje pewien zespół poglądów ludzi. On im daje rozwiązania fałszywe, ale jak gdyby, no to mamy, który wprowadza chaos w ekonomii światowej i mamy Chiny, które, komunistyczne Chiny, autorytarne, ile nawet nie wiadomo, że jakieś 20 tysięcy wyroków śmierci rocznie, no to tak przeczytałem gdzieś tam. Więc krwawy reżim, absolutnie krwawy reżim, który zaczyna dominować i teraz tak. Nie, my nie możemy, jak Ameryka nas ciśnie na te cła, to my nie możemy iść z Ameryką łacińską, bo tu wołowina przyjedzie za tania. Z Hindusami po co? Przecież Unia Europejska się broni w tej chwili, to widać. 20 lat negocjowali i nie mogli wynegocjować, a nagle przyszedł Trump i szybko wynegocjowali. Nie? Umowy z Hindusami, z Indiami też. Uważam, że to jest ten bardzo mądre ruchy, które kompletnie nie znajdują zrozumienia w Polsce. No. Przecież ten rząd się chwali, mówi, dlaczego rolnicy przeciwko? Myśmy też głosowali przeciw. No. Mhm. To Polska sama będzie w tym układzie Chiny, Stany, Rosja? Good luck, można powiedzieć, good luck.
Bardzo mi się podoba, że poruszasz te tematy geopolityczne, bardzo je lubię. A powiedz, jak oceniasz, bo wyraźnie widać, ja też słyszę w różnych rozmowach takich o geopolityce właśnie bardzo ciepłe słowa różnych na przykład analityków o tym naszym strategicznym sojuszu ze Szwecją. Zdecydowaliśmy się kupić okręty podwodne od Szwecji właśnie.
Ale to statki, te samoloty rozpoznawcze. I to od tego Saba, gdzie ja byłem.
Tak, tak. I to jakby wiele osób podkreśla, że to, że ta współpraca, że na wielu innych polach też postępuje, szczególnie przemysł obronny, ale nie tylko. Jak ty na to patrzysz? Właśnie na takie zbliżenie Polski ze Szwecją.
Putin chciał odrzucić granice NATO od siebie i dostał dwa nowe państwa NATO, więc Finlandia i Szwecja są
tak
świeżutkimi nabytkami w NATO. I Szwecja bardzo poważnie traktuje to, ten. Zrozumiała, że właśnie może ona zrozumiała to, co żeśmy rozmawiali przed chwilą, że są inne układy, że nie można być neutralnym w tej sytuacji, która istnieje w tej chwili w Europie.
Z taką historią szwedzką i z takim podejściem szwedzkim, właśnie bardzo neutralnym.
Bardzo neutralnym, tak. Od napoleońskich wojen nie było wojen, nie? Także i Szwecja zawsze wygrywała na tym, bo...
I dzisiaj zrozumieli, że dość tych spokojnych czasów, tak? Że to się skończyło.
Że się nie da, że po prostu... Ja bym bardzo chciał, żeby polski rząd się nad tym trochę zastanowił. Właśnie nad tymi wnioskami Finów i Szwedów, że oni tak neutralni i tak tego, w obliczu głównie inwazji oczywiście Putina na Ukrainę, ale oni zrozumieli, że nie ma miejsca dla neutralności w tej sytuacji jak gdyby. Nie? No bo Putin neutralność olewa, dokładnie, także tu nie ma żadnego znaczenia. I naturalnie wokół Morza Bałtyckiego, zresztą Rosja ma duży problem, bo ten rozszerzenie NATO praktycznie zajęło całe Morze Bałtyckie. Także ona ma duże, a to jest potwornie ważny port ten w Kaliningradzie. Także, czy jak to się dzisiaj nazywa, zapomniałem.
No, my mówimy Królewiec.
Słucham?
My mówimy Królewiec, prawda?
Królewiec. To jest takie.
A powiedz proszę na koniec, czego polscy biznesmeni mogliby się nauczyć od szwedzkich biznesmenów?
Właśnie tego delegowania na przykład.
Tej łatwości, zrozumienia, że to jest potrzebne.
Zrozumienia, że nie można mieć firmy bez delegowania. Zrozumienia siły brandu. Taka Szwecja, malutki kraj, 10 milionów. Nie? Ile ma brandów? Ile ma brandów? Jest taka historia, jest malutkie miasteczko, w zasadzie osada w takiej części Szwecji, nazywa się Småland. Tam są same kamienie i lasy. I jest taka miejscowość, nazywa się Elmhult. I tam w latach 40. otworzyły się dwa przedsiębiorstwa. Ponieważ dwa przedsiębiorstwa B2C. No ale ponieważ sprzedaż w Elmhulcie to do sąsiadów to nie był ten, więc oba powstały jako takie firmy sprzedaży katalogowej. Nie było internetu, nie było tego, więc drukowano katalogi
wysyłano pocztą, można
rozsyłano zamawiać. Pocztą, ludzie zamawiali pocztą i tego. Te firmy otworzyły się w latach 40. i istnieją do dzisiaj. Jedno się nazywa IKEA, a drugie się nazywa H&M. Z miejscowości dosłownie 400 ludzi mieszkało. Mhm. I no to jest to sztuka, nie? Jest to sztuka. Już nie mówię w przemyśle, że jest mnóstwo takich tych. Czyli to jak gdyby historycznie ja rozumiem, no bo skąd Polska ma mieć te brandy? No kiedy? Za PRL-u to przed wojną też to nie był w ogóle tak, nie myślano wtedy o brandach. Także to nie, i to jest jak gdyby najtrudniejsze, żeby stworzyć. No ale jest duży problem, że Polska nie ma brandu, a jak coś jest dobre, to ktoś to zakupi. No.
Powinniśmy dbać o takie rzeczy i budować i może od razu myśleć globalnie dzisiaj, kiedy to nie jest takie. Z jednej strony nie jest trudne, bo łatwo na świat wyjść, ale z drugiej strony konkurencja większa, no ale to chyba trzeba. Tak?
Trzeba tworzyć nisze.
Stworzyć nisze.
Trzeba tworzyć nisze, bo się nie ma co kopać z wielkimi, bo oni zawsze nas pokopią. No.
Adam Ringer był gościem programu Horyzonty, założyciel, dzisiaj doradca Green Cafe Naro. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia.
Nie jutro, i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.